Raport literacki.
Cześć, witamy Was w najnowszym odcinku Raportu Literackiego. Jakub Ruźniak.
Anna Torchan.
No właśnie, i tak mamy odcinek w przerwie międzysemestralnej, jakby nie było, trochę taki na rozkroku, ni to w tym semestrze, ni to w tym. Ale jednak książki jakieś ze sobą mamy, żeby tak nie stać w miejscu, żeby dalej iść do przodu, prawda, Aniu?
Prawda, i to całkiem dobry wstęp do tego, co ja bym chciała powiedzieć teraz, wiesz?
Że tak ty też trafnie. Stoisz w rozkroku, czy twoja nie, książka stoi w rozkroku?
Nie, że trzeba iść naprzód, wciąż naprzód i naprzód.
Czyli skupiłaś się na tej części mojej wypowiedzi. Tak. Dobrze, to może jak już jesteś przy głosie, znaczy ja jestem przy głosie, ale ty już się wtrąciłaś trochę.
A co, ja też od czasu do czasu mogę, prawda?
No możesz, no, ja ci nie mogę tego zabronić. To co tam masz, Aniu, ze sobą za książeczkę, co to jest?
Ja mam książkę Ryszarda Kapuścińskiego. Uh-huh. Dałem głos ubogim, rozmowy z młodzieżą. Nie wiem, czy słyszałeś może ten tytuł, bo o autorze na pewno.
O Kapuścińskim słyszałem, tak. Ale akurat o tej książce to tak nie za bardzo.
No to ja oczywiście opowiem troszeczkę o tej książce,
proszę
jak
bardzo,
zwykle.
Proszę bardzo, zrób wstęp, co to jest wstęp. I dlaczego, co to.
W moim odczuciu jest to taki troszeczkę zbiór, zlepek takich wspomnień na temat Kapuścińskiego, jego czytelników, przyjaciół, ale również jego wspomnienia z pracy reportera. Z jego podróży, taki, to jest, można to czytać jako poradnik dla początkującego dziennikarza. No uh-huh. ja to tak odbieram. Kapuściński daje tutaj bardzo dużo takich praktycznych rad. Opiera się też na własnym doświadczeniu reporterskim. I co ja mogę powiedzieć o samym Kapuścińskim? No był to niezwykle ciepły człowiek, niezwykle otwarty na innego, czyli na osobę spoza naszego europejskiego kręgu kulturowego.
No tak, chociaż trochę mu się zarzuca, że niby teoretycznie był taki otwarty, ale gdzieś tam te... No to Maria Janion mu tak trochę też między innymi zarzucała, że krytykował jakby taką postawę postkolonialną, ale jednocześnie sam ją przyjmował, że krytykował postawę, no. Że Europejczyk jest lepszy, ale gdzieś tam w kilku reportażach można by zauważyć, że on gdzieś podświadomie taką postawę przyjmuje. Takiego...
No nie da się ukryć, że jeżeli zostałeś wychowany w tej kulturze europejskiej, no to jesteś ściśle z nią związany, jesteś cały czas w niej i nawet jak spędzisz powiedzmy 10 lat w jakimś kraju w Afryce, to do końca nie da się tego europejskiego spojrzenia na świat wykorzenić. Kapuściński,
tak.
Kapuściński starał się wtopić w ten świat, do którego przyjeżdżał. I to nie, że na zasadzie turysty, że mieszkam w hotelu i tam wszystko mi przynoszą, ale spał w domach najuboższych osób, z nimi jadł, z nimi spędzał czas. Starał się poznać te kultury od takiej podstaw, ale dałem głos ubogim, to już coś mówi, że raczej nie spędzał czasu i nie poznawał tej kultury od takiej kultury wysokiej, tylko od tych ludzi najprostszych, najuboższych, którzy najczęściej no, nie mieli co jeść, nie mieli niczego, nawet dachu nad głową.
Mhm. Ale mnie to ciekawi jakby w kontekście tej książki, no bo mówię, ja o niej nawet nie słyszałem, jakoś to nie jest jego najbardziej chyba znana pozycja. To nie jest osobny reportaż, czy to jest jego jakby zbiór, tak jak mówiłaś, taki
tak,
bardziej jest... zbiór wspomnień
tak,
z innych
dokładnie.
Reportaży. To...
Z jego doświadczeń, z jego podróży, jak daną podróż przeżywał, ale też wspomnienia jego czytelników, wspomnienia młodzieży z Włoch, z ostatniego jego takiego spotkania, w którym brał udział. To byli chyba studenci dziennikarstwa, ile dobrze pamiętam, i którzy pochłonęli te książki z niezwykłą pasją i bardzo zainteresowała ich postawa Kopuścińskiego właśnie jako dziennikarza, jak on do tego zawodu podchodzi.
Czyli to można by tak teraz sobie o tym pomyślałem, że w sumie ta książka to jest taki suplement do całego dorobku może Kapuścińskiego.
No, można tak powiedzieć.
Fajnie to wymyśliłem, nie?
No, kreatywnie, no. Muszę ci przyznać. Nie, ale bo... to tak jest.
Ale jak masz porównanie z innymi książkami Kapuścińskiego, to się lepiej czyta gorzej, czy nie ma różnicy? Kapuściński zawsze pisze tak samo dobrze, albo...
No wiesz, są różne skoki jakościowe, ale... nie wiem, czy można porównywać to z innymi książkami Kapuścińskiego, bo to jest jednak całkiem co innego. Tu nie wypowiada się sam Kapuściński, nie ma jakichś tam jego spostrzeżeń dotyczących jakiejś kultury, tak jak, nie wiem, to na przykład było w Imperium, w Cesarzu czy w Hebanie, ale jakby samo podejście do tego zawodu, jak on postrzega właśnie ten zawód dziennikarza, on to postrzega jako powołanie, że dziennikarz musi mieć w sobie to coś, żeby stać się naprawdę dobrym w swoim fachu.
Bardzo dobrze to powiedziałaś. To teraz zrobimy takie to coś, żeby nasza audycja stała się naprawdę dobra, czyli przerwę muzyczną i powrócimy sobie za chwilę.
Każdy dzień, być może ostatni, Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia.
No i my wracamy do was po przerwie. Kuba, właśnie patrzę na twoją książkę, taka trochę enigmatyczna ta okładka.
No bo okładka jest jakby, wiesz, taka nowa, jakby narzucona przez introligatora, sobie taką wymyślił, bo pewnie pierwsza się nieco zniszczyła. No taka oto forma. Ale jakby treść nie wydaje mi się aż taka enigmatyczna, jest dosyć przejmująca. Chodzi o książkę Hanny Arendt, Eichmann w Jerozolimie, Rzecz o banalności zła. Słyszałaś coś o tym tytule?
Coś, kiedyś, gdzieś.
Coś ci się obiło.
Tak.
Tak. No jakby książka może nie należy do najlżejszych, jeśli chodzi o tematykę, którą porusza, ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto po takie coś od czasu do czasu sięgnąć. Ale o czym w ogóle ta książka opowiada? Jakby punktem wyjścia jest proces właśnie Eichmanna, czyli jednego tutaj właśnie z przedstawicieli władzy nazistowskiej, tak, człowieka odpowiedzialnego za transporty Żydów, który staje przed trybunałem właśnie w Jerozolimie, żeby odpowiedzieć za swoje zbrodnie, tak w wielkim skrócie mówiąc. Ale jakby to nie jest relacja z samego procesu, bo Arendt sama tutaj przyznaje, że ona była na tym procesie, że Eichmann zapytany o wiele rzeczy po prostu zasłaniał się niepamięcią. Znaczy może on po prostu nie pamiętał. On miał jakąś taką dziwnie zbudowaną pamięć, że po prostu nie pamiętał wielu szczegółów, nawet jeśli by mogły mu pomóc w uniewinnieniu go. On po prostu, on pamiętał jakoś wyrywkowo. Pamiętał rzeczy, które go mogły oskarżyć i pamiętał rzeczy, które mogły go uniewinnić, że tak powiem. Ale jakby to jeszcze... No bo on nie pamiętał na przykład, że pomagał Żydom na początku, przed wojną. Że pomagał im wyjeżdżać z terenu Niemiec. Szczególnie syjonistom pomagał, bo uważał ich za idealistów i sam siebie uważał za idealistę. To jest w ogóle ciekawe. To jest... Ale jakby... O innej rzeczy chciałem powiedzieć, którą ta książka porusza. Ona właśnie porusza wiele wątków, bo to jest trudność według mnie lektury tej książki polega na tym, że tak jak Eichmann, przepraszam.
Wybaczamy.
Ja cały czas czytam to tak, jak to się pisze i przez to mam takie... Jakby niemiecki nie jest ze mną po drodze. Eichmann zapomina wielu rzeczy, wielu faktów, ale Arendt je przytacza. I mamy bardzo dużo szczegółów właśnie z działalności tutaj nazistów wobec Niemców, wobec innych nacji. Jest to bardzo szczegółowe i te szczegóły przytłaczają, jakby nie było. Tak mi się wydaje, że one są dosyć przytłaczające. I gdzieś ten nadmiar faktów może nie tyle, że potrafi pogubić człowieka, tak? No bo jednak one są dosyć tutaj klarownie, wydaje mi się, wytłumaczone. Po prostu potrzeba trochę uwagi i cierpliwości, żeby wszystkie nazwiska się nie pomyliły, tak? Żeby wszystkie jakby tutaj nazwy, relacje, korelacje między poszczególnymi ludźmi się też nie pomieszały. Ale jakby wątek, który mnie najbardziej tutaj poruszył, który opisuje Arendt, jest właśnie ta banalność zła i można by to określić jako takie oklepane, że mowa nienawiści, tak? Ale ona tutaj przedstawia coś takiego, że Niemcy, czy ogólnie państwo niemieckie tak stopniowo, właśnie na przykładzie Żydów czy innych narodowości, uznawało właśnie tego innego za gorszego. Tutaj właśnie dochodzi do czegoś takiego, że to uznawanie tego Żyda za gorszego było przez tyle lat tak powoli wtłaczane, że w końcu nie dość, że nie, bo Niemcy uznali, że rzeczywiście Żydzi są gorsi, to jakby to jest oczywiste, ale sami Żydzi uznali, że są gorsi i się kompletnie nie bronili potem przed takim traktowaniem. I jakby to jest wątek, który mnie najbardziej poruszył tutaj, że który Arendt właśnie opisuje, że Żydzi postawieni przed faktem praktycznie dokonanym, że dokonuje się ich rzeź, jakby nie było, oni się kompletnie przed tym nie buntują.
No to dosyć ciekawe.
Oni są już trochę, wiesz, wymęczeni tym samym. I wręcz Arendt pisze, Żydzi się sami ustawiali w szeregi, żeby można ich było łatwo rozstrzelać. Sami wchodzili do komór gazowych, kompletnie nie buntowali się przed wchodzeniem do wagonów, tych bydlęcych, mimo że ich były tysiące przy pociągach. Strażników niemieckich było niewielu, więc jakby liczebność Żydów była ogromna i można... I Żydzi mogliby teoretycznie, nawet osłabieni, mogliby pokonać tutaj tych paru Niemców z karabinami, ale nikt praktycznie na to nie wpadł. Gdzieś po prostu jakieś coś takiego jak powstanie w getcie warszawskim, to był jakiś jeden ewenement praktycznie, jakiś nieliczny przypadek, który był zresztą zainicjowany przez młodych Żydów, którzy nie pamiętali, aż tak nie wyrośli w tym całym... Nie przesiąknęli jeszcze, może to będzie lepsze słowo, w tej całej mowie nienawiści, która tak wypływała zewsząd, tak powoli, powoli.
No ale tak jak mówisz o traktowaniu innego, to właśnie wrócę jeszcze do Kapuścińskiego, bo u niego on trafiał do tego innego, który był uważany właśnie za gorszego, jakby chciał go zrozumieć. A tutaj no jednak poniżanie i faktyczne... No, tortury, rzeź, bo ktoś jest gorszy. No tutaj tego miejsca na zrozumienie nie było.
No, to jest jeszcze też dosyć ciekawy, no bo to jest jednocześnie jakby opis postawy Eichmanna. Jakby postawy moralnej trochę też całych Niemców, czy ogólnie tego klimatu, który tam wyrósł. I Arendt pisze coś takiego, że tak jak normalnie, że tak powiem, w normalnym życiu, w normalnych warunkach, w normalnym środowisku, że tak powiem, trzeba się wysilić, żeby patrzeć na ludzkie cierpienie, tak? No bo jednak odruchowo odwracamy wzrok, czy chociaż chcemy zareagować, a nawet jak nie chcemy zareagować, to odwracamy wzrok. To w przypadku nazistowskich Niemiec wysiłkiem właśnie było to, żeby odwrócić wzrok. Bo tam było normalne to, że się patrzy na ludzkie cierpienie i jakby to, że inni giną, czy są zabijani i to jakby, czy że my zabijamy Żydów, tak, czy coś takiego, patrząc z pozycji ówczesnych Niemców. I to jest właśnie to szokujące. To odwrócenie zupełnie tej moralności, która tam panuje, to jest no, szokujące, ale jednocześnie bardzo, bardzo przejmujące.
No, przejmujące bardzo, bo nawet mi w tym momencie odebrało głos. No. Bo jednak ogrom cierpienia, z którym tutaj musieli się zmierzyć ludzie, no to trochę przytłacza.
Tak, i jednocześnie tu mamy właśnie te postawy Eichmanna, który no, tłumaczy niby, że nic od niego nie zależało, tak, że on też nie mógł patrzeć na to cierpienie. Jak miał przyjechać na rozstrzelanie Żydów, to się cieszył, że przyjechał za późno i nie musi na to patrzeć. I może napisać raport z rozstrzelania już jakby będąc po fakcie. No, ale to nie zmienia jakby faktu, tak? Jeżeli ktoś jest za coś odpowiedzialny, no to jest za to odpowiedzialny, czy na to patrzy, czy nie. No to on jest tego świadomy, co się dzieje. A to też jest taki ciekawy aspekt. Arendt tam pisze i Eichmann też jakby to można podciągnąć pod takie osoby, że on nie uważał siebie za nazistę, czy inni tam w kręgach nazistowskich nie uważali siebie za nazistów. Oni uważali, że oni wręcz robią dobrą rzecz dla Żydów, bo oni tam mogli uratować tam paru właśnie Żydów. No i rzeczywiście tam paru się uratowało, ale jakby Arendt chyba przytacza liczby, że było chyba 1500 uratowanych Żydów w stosunku do chyba 400 tysięcy zamordowanych, I to chyba było... Nie pamiętam, skąd ona miała te liczby. Po prostu je sobie gdzieś zakodowałem porównanie tych dwóch liczb. I to chyba było z jednego obozu albo z jednego miasta bodaj. Bo też w innym miejscu ona podaje, że jak Niemcy chcieli z jednego terenu zabić parę milionów Żydów, to zabili ich w parę miesięcy. Bez problemu, parę milionów. Więc co to jest tam 1,5 tysiąca? To jest nic. Ale... Niemcy akurat, ci akurat poszczególni, mieli takie coś, że on nie jest prawdziwym nazistą, on tylko udaje. On sam chroni swoje życie, bo jakby się inni dowiedzieli, że on nie jest nazistą, to by też go zabili. Więc on, chroniąc swoje miejsce, ten swój stołek, to swoje stanowisko, tak naprawdę zapobiega temu, żeby prawdziwy nazista przyszedł. Bo jakby przyszedł prawdziwy nazista, to by dopiero było źle. A no, tak to...
Bohater.
Tak, no. a tak to jeszcze jest do zniesienia. Chociaż tak z drugiej strony ci właśnie, że tak powiem, którzy się teoretycznie ukrywali jako naziści, a uważali się za... Nie uważali się za nazistów? Wykonywali swoje obowiązki jeszcze sumienniej i dokładniej niż tacy, którzy się naprawdę uważali za nazistów.
No i myślę, że w tym miejscu powinniśmy skończyć opis tej książki. Nie zdradzajmy za dużo.
Znaczy ja tylko powiem, że może rzeczywiście to jest ciężka książka w lekturze, ale dopowiem to. Naprawdę warto do takiego czegoś sięgnąć raz na jakiś czas, bo to naprawdę otwiera oczy. Chociażby fragment tego, bo to jest naprawdę przez całość przebrnąć, jakby dużo jest takich faktograficznych szczegółów, które przygniatają, ale myślę, że naprawdę, naprawdę warto.
To z tą rekomendacją od Jakuba was zostawiamy i do usłyszenia za tydzień. Anna Torchan
i Jakub Ruźniak.
Raport literacki.